bardzo witamy wszystkich młodych, szczególnie słuchaczy, ale oczywiście jak co wtorek też wszystkich kibiców, dzisiaj oczywiście piłkarskich. W studiu witają się z Państwem
Szymon,
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj dołączył do nas Szymon, bardzo się oczywiście z tego cieszymy. No, oczywiście będziemy rozmawiać głównie o Mundialu, o Mistrzostwach Świata w Brazylii, bo musimy podzielić się trochę naszym zdaniem odnośnie ćwierćfinałów, które już są za nami. No i dzisiaj pierwsze spotkanie półfinałowe Brazylia-Niemcy, jutro drugie Holandia-Argentyna, oba te spotkania o 22, ale to za chwilę, no bo najpierw taka troszkę mniej radosna informacja, tyczy się ona naszych siatkarzy, którzy wprawdzie zrewanżowali się Iranowi i to dwa razy, bo wygrali z nimi dwa ostatnie spotkania w Lidze Światowej, ale niestety to nie wystarczyło do tego, żeby awansować do turnieju finałowego tej Ligi Światowej. Brazylijczycy wygrali na włoskiej ziemi z Włochami, którzy są pewni awansu, no bo przecież organizują cały turniej finałowy, odbędzie się we Florencji. No i Włosi nie mieli ambicji, żeby wygrać z Brazylijczykami. Ci poradzili sobie z nimi łatwo, wygrywając 3-1. No, nam był potrzebny wynik 3-2 dla Brazylii. Wtedy byśmy awansowali. Także zabrakło jednego seta, bardzo niewiele, ale jednak.
No ale nasi reprezentanci mieli wcześniej oczywiście wiele okazji do tego, żeby tych punktów zdobyć trochę więcej niż te 11, które mieliśmy po zakończeniu tej fazy Ligi Światowej. No szczególnie bolą te porażki z Iranem, który naprawdę pokazał się w niektórych spotkaniach z bardzo dobrej strony i ostatecznie to właśnie ta ekipa zagra w turnieju Final Six.
No Iran to na pewno największa niespodzianka tej edycji, ale oni wygrali i z Włochami, i z Brazylią. No nam pozostaje teraz przygotowanie się do Mistrzostw Świata, które odbędą się u nas w Polsce już pod koniec sierpnia. Mam nadzieję, że Antigua dobrze przygotuje naszych siatkarzy do tych rozgrywek. Oczywiście o nich będziemy też mówić na antenie Radia Maryja. Teraz krótka przerwa i wracamy z Mistrzostwami Świata.
Złap swoje skrzydła wiatr, przecież żyje się tylko raz. Osiągniesz swych marzeń szczyt, nie zatrzyma cię już nikt. Dajmy ponieść się rytmom, które grają gdzieś w nas. Wszyscy wspólnie dotkniemy najjaśniejszych gwiazd, bo świat jest nasz. Jak 7 miliardów gwiazd. To świat, to świat, to świat, to świat jest.
Zacznijmy od tego, o czym Państwo oczywiście już wiedzą, czyli od wyników ćwierćfinałów i takiego krótkiego podsumowania tych spotkań. Niemcy grały oczywiście z Francją i wygrały 1-0, bramka Hummelsa. No i można powiedzieć, że Niemcy w starym, dobrym stylu zagrali tak, że to wystarczyło po prostu do awansu, za bardzo się też nie wysilając. A Francja, no Francja ma młody zespół, młody skład, który pewnie będzie mocniejszy jeszcze na Mistrzostwach Europy już za 2 lata, ale to nie wystarczyło jeszcze na Mistrzostwa Świata i na doświadczoną i zgraną przede wszystkim ekipę niemiecką.
No tutaj, jeżeli mowa tu o ekipie francuskiej, to przede wszystkim poprawiła się atmosfera w porównaniu do tego, co było 4 lata temu w RPA. Tam zespół skłócony między sobą, skłócony z trenerem Domenekiem. Teraz to wygląda dużo lepiej, chociaż na Niemców to było troszeczkę za mało. Jedna bramka Hummelsa ze stałego fragmentu gry z rzutu wolnego, no a potem ta reprezentacja, jak wytrawny taki bokser, nie dała po prostu Francuzom okazji do tego, żeby wyrównać stan rywalizacji. No i tak jak powiedziałeś, nie przemęczając się zbytnio, zameldowali się w półfinale.
Czyli Niemcy nie zaprezentowali się, przynajmniej dla mnie, specjalnie przekonująco. Natomiast Francuzom też brakowało takiego rzeczywiście ostatniego podania. Benzema w każdej sytuacji, jaką miał, próbował strzelać na bramkę, natomiast były to często sytuacje też nie do końca wypracowane. Można było poszukać również w takich momentach partnerów i też przez to, że Francuzi strzelali z takich mało dogodnych pozycji, też nie potrafili poważnie i konsekwentnie zagrozić bramce Neuera.
No i kolejny ćwierćfinał, czyli Brazylia-Kolumbia 2-1. Przyznam się szczerze, że liczyłem tutaj na niespodziankę w wykonaniu Kolumbii. No nie udało się, ale Kolumbia zagrała przynajmniej tą pierwszą połowę tak nie w swoim stylu na tych mistrzostwach. To ją trochę zgubiło, a Brazylia, no Brazylia całe mistrzostwa gra, jak nie ta Brazylia, którą pamiętamy jeszcze by, chociaż nawet by z 2006 roku, no tamten mundial skończył się klęską, ten na pewno nie skończy się aż taką klęską, a nawet jak dla mnie to już jest sukces tej drużyny w takim składzie. Ale nie wiem, czy się zgodzicie, no Brazylia zagrała troszkę brutalnie, tak żeby wybić Kolumbijczyków z rytmu. Robili po prostu wszystko, żeby tylko wygrać. No nie patrzyli na rywali na pewno, na ich zdrowie.
No ale w sumie najwięcej hałasu zrobiono po tym spotkaniu o ten uraz Neymara, który spowodował zawodnik reprezentacji Kolumbii, który bardzo brutalnie się zachował akurat w tej jednej sytuacji, kiedy potraktował gracza Barcelony kolanem w plecy. No tam doszło do poważnego urazu, ale też warto zwrócić uwagę na to, jak prowadził sędzia z Hiszpanii to spotkanie, bo tak jak mówiliśmy tutaj, zawodnicy grali bardzo brutalnie. Tam chyba ponad 30 fauli odgwizdanych, ale żadnej kartki nie było przez długi czas.
Chodzi oczywiście o Brazylijczyków.
Tak, tak. Szczególnie tam cierpiał James Rodriguez, który tam sponiewierany przez zawodników brazylijskich. No ale tak jak mówię, arbiter pozwolił na brutalność z obu stron, no i jeżeli tutaj ktoś do kogoś ma pretensje, to raczej szukałbym pod adresem sędziego.
Tym zawodnikiem takim na językach samego świata był Camilo Zuniga, tylko rzeczywiście przeprosił za swój faul na Neymarze. Tam nawet mówiło się o tym, że 2 centymetry, nie pamiętam już czy wyżej, czy niżej, i Neymar byłby sparaliżowany. Sam zresztą mówił od razu do Marcelo po tym feralnym faulu, że nie czuje nóg. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że Brazylijczycy nie zdobywają bramek z gry i to jest przede wszystkim problem Luisa Felipe Scolariego, że czy drużyna, która nie zdobyła ani w 1/8 finału, ani w ćwierćfinale żadnej bramki z akcji, ale za każdym razem po stałych fragmentach gry, może osiągnąć ten upragniony tytuł, o którym marzą Brazylijczycy? Moim zdaniem nie i myślę, że już niedługo zakończy się los Brazylii na tych mistrzostwach.
No i jeszcze, jeżeli mówimy o bramkach z gry, Brazylijczyków, ich nie było wiele, ale ogromną większość tych bramek wypracował właśnie Neymar, którego w półfinale zabraknie z wiadomych względów. I pauzować też będzie Thiago Silva, raczej przez własną głupotę, bo dostał żółtą kartkę za utrudnianie bramkarzowi Kolumbii wznowienia gry. No ja i takie nawet, dwa duże osłabienia mamy.
Ja bym nawet powiedział trochę niesportowe zachowanie, bo faul rzeczywiście był bezsensowny, w żaden sposób nie zagrażało to bramce Julio Cezara. Natomiast to ciekawe, na tych mistrzostwach do tej pory Brazylię ratują stoperzy. Teraz tego głównego stopera zabraknie. Zobaczymy, jak sobie poradzą w obronie z Dante, bo prawdopodobnie on zastąpi Thiago Silva dzisiaj.
Ale tak każdy mówi o Neymarze. Nie wiem, czy ten brak Neymara to nie będzie też taki bardziej chyba brak, który będzie siedział w głowach Brazylijczyków, no bo Neymar owszem w fazie grupowej zagrał szczególnie dwa spotkania świetnie, ale później w 1/8 z Chile i teraz ten ostatni mecz z Kolumbią, no tam niczego wielkiego nie pokazał. Może też przez to, że ciągle był obijany, no nie wiem. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No ale jednak mimo wszystko w tych kryzysowych sytuacjach, jak już Brazylijczycy nie wiedzieli co zrobić, to większość akcji jednak w kierunku Neymara była zagrywana. No patrząc na dyspozycję innych zawodników z ofensywy, takich jak Hulk czy Fred, no wygląda to kiepsko. Też Willian, który miał zastąpić Neymara, też nie wiadomo czy zagra w tym spotkaniu, też jakiś uraz się przyplątał. No i wydaje się, że Dante, który zastąpi Thiago Silva, on akurat może się przydać, ponieważ mnóstwo zawodników niemieckich zna z występów klubowych, bo jest zawodnikiem Bayernu Monachium, więc Millera i Schweinsteigera chociażby to już będzie znał, to więc jakiś jest to atut.
No, zobaczymy też, jak
Bayernu będą, tam będzie grał.
Zobaczymy też, jak będą wyglądały akcje ofensywne Brazylijczyków, dlatego że takim głównym punktem odniesienia zawsze był w ataku Neymar. Natomiast teraz nie widzę tam zawodnika, który miałby przetrzymać dłużej piłkę, poczekać na partnerów, rozegrać dobrze jednym podaniem. Takim piłkarzem na pewno nie jest Fred. Nie wiadomo, czy zagra Willian. No, zobaczymy.
O Fredzie wiadomo, że jest po prostu gdzieś tam w ataku i że strzelił bramkę ze spalonego i wywalczył wątpliwego karnego. Ja tylko nie wiem, jak on zdobył rok temu te 5 bramek w Pucharze Konfederacji, a podobno tyle zdobył, no tak przynajmniej jest zapisane w różnych statystykach. Kolejne spotkanie Argentyna-Belgia. Argentyna wygrała 1-0, tym razem nie Messi, tylko Higuain zdobył tą bramkę na 1-0, chociaż po akcji Messiego, bo tam była asysta Di Marii, jak się nie mylę, no ale przypłaciła Argentyna to zwycięstwo stratą właśnie Di Marii, który nie wiadomo czy zagra w meczu półfinałowym. Belgia zawiodła, Argentyna zagrała chyba najlepszy mecz na tym mundialu, na pewno najlepszy w obronie, no i też była drużyną lepiej zorganizowaną, to na pewno.
No szczególnie jeśli patrzymy na defensywę, bo Belgowie naprawdę nie stworzyli jakiegoś wielkiego zagrożenia, nawet jak trener Wilmots robił zmiany po przerwie, miał zawodników na ławce naprawdę klasowych, ale te zmiany nie przyniosły efektów. No i kolejny zawodnik powoli się budzi na tym mundialu, bo najpierw był Messi, potem Di Maria, teraz przyszła kolejna Higuaina, który jeszcze miał jedną znakomitą sytuację w drugiej połowie, wtedy trafił w poprzeczkę. No i czekamy na przebudzenie tych pozostałych. Wróci prawdopodobnie na półfinał Aguero, jest jeszcze Lavezzi, więc no Argentyna to może nie tylko będzie Messi.
Belgowie nawet, ja bym powiedział, trochę zawiedli nas na tym mundialu, dlatego że w starciu z Argentyną nawet na chwilę nie nawiązali żadnej walki, nie potrafili stworzyć sobie dogodnych sytuacji strzeleckich, żadnej stuprocentowej sytuacji. Miałem wrażenie, że trochę przeszli nawet obok tego spotkania, co było tak naprawdę
w końcówce, tak było widać po nich, że już nie wierzą, że coś można odwrócić.
Dokładnie tak.
Wydaje mi się, że słabo się zaprezentował Hazard, który miał być liderem tego zespołu, człowiekiem, który napędza akcje ofensywne, no ale w tym pojedynku z Argentyną naprawdę niewidoczny, i o czym świadczy zmiana, ponieważ on nie zagrał do końca tego spotkania.
I ostatnie spotkanie ćwierćfinałowe, no najbardziej chyba emocjonujące, chociaż bramek w nim nie padło, nie padła żadna, ani w regulaminowym czasie gry, ani w dogrywce, dopiero zwycięstwo Holandii z Kostaryką po rzutach karnych, no i o tym spotkaniu naprawdę można wiele powiedzieć. No Kostaryka najlepsza obrona na tym mundialu, straciła tylko jedną bramkę z Grecją po akcji, to było w doliczonym czasie gry. Drugą bramkę, którą straciła, no to z rzutu karnego Cavani bodajże strzelił jeszcze też w rozgrywkach grupowych, a tak odpadła dopiero po rzutach karnych. Niesamowity bramkarz Keylor Navas.
No to chyba największa gwiazda tego zespołu i wydaje mi się, że też najlepszy bramkarz tego turnieju, patrząc na jakość zawodników, których miał przed sobą w obronie.
O dziwo, patrząc nawet na statystyki.
Też, no bo tak porównując nawet co Chong, który też naprawdę dobrze się zaprezentował, to jednak z całym szacunkiem Rafael Marquez z Meksyku w porównaniu do Juniora Diaza z Kostaryki to jednak jest zupełnie inna półka sportowa. No ale Kostaryka, no taki futbol bardzo, bardzo prosta, więc skomasowana obrona i kontrataki. No i co ciekawe, w kilkuklasowym zespołom nie udało się ich rozszyfrować. Udało się Holendrom, chociaż do tego potrzebowali, tak jak mówiliśmy tutaj, dopiero rzutów karnych. Tak,
bardzo trudno było się w ogóle Holendrom przebić na drugą połowę, na połowę Kostaryki. Mieli problemy z rozgrywaniem własnych akcji. Kostaryka niechętnie prowadziła grę. Holendrzy również czasami przypominali, nawet miałem wrażenie, Grecję z 2004 roku, wymieniając setki podań w obronie, a potem grając jedną długą piłkę, próbując przeskoczyć całą linię pomocy. Natomiast myślę, że wynagrodziło nam to znużenie całym spotkaniem emocje w końcówce dogrywki, kiedy najpierw fantastyczną sytuację mieli Kostarykanie, a później w odpowiedzi Wesley Snyder trafił w poprzeczkę. Natomiast ja jeszcze zwrócę uwagę na postawę w ogóle Ariana Robena, o którym też myślę, że powinniśmy dużo powiedzieć, dlatego, że to jest piłkarz, który dużo robił na prawym skrzydle, natomiast nie było, było to efektowne, natomiast mało efektywne. Skończyło się tak naprawdę na 4 żółtych kartkach Kostaryki. Wszystkie faule Kostaryki na żółte kartki były właśnie na Robenie. Natomiast niewiele z tego wynikało, dlatego, że poza tymi wywalczonymi rzutami wolnymi Roben jakoś niespecjalnie błyszczał dokładnymi dograniami, dokładnymi dośrodkowaniami, tak jak nas do tego przyzwyczaił we wcześniejszych meczach.
Chociaż on to podawać za bardzo nie lubi nigdy, no ale w reprezentacji czasami jednak gra dla tej reprezentacji.
A tutaj zabłyszczał ktoś inny w tym spotkaniu, o tym warto powiedzieć, ta pokerowa zmiana Van Hala, który mnie zaskoczył niesamowicie zmianą w ostatniej minucie dogrywki. No, tyle meczów w życiu oglądałem, ale jeszcze nigdy nie przypominam sobie, żeby na rzuty karne zmieniać bramkarza.
I na takim poziomie.
Tak, i tam za Silesena wszedł właśnie Tim Krul. No i było duże zaskoczenie, no jednak bramkarz, który ani minuty nie pojawił się na boisku wcześniej. No i co ciekawe, wszystkie rzuty karne, które wykonywali gracze z Kostaryki, on wyczuwał intencje i dwa z nich obronił.
Mi trochę Król przypominał słynnego z Portugalii, Ricardo, który też właśnie specjalizował się w obronie rzutów karnych, a nie potrafił sobie poradzić ze strzałem Jacka Krzynówka z dystansu w pamiętnym meczu Polska-Portugalia. Natomiast to, co Król robił świetnie, to nawet nie samo wyczucie dla mnie intencji piłkarza, ale to, że potrafił wyczekać w odpowiednim momencie tą swoją skocznością również wybronić te piłki, dlatego że dla mnie to było tym kluczem Króla do obrony tych karnych.
No co on mówił tym piłkarzom z Kostaryki, bo przed każdą jedenastką starał się podejść do zawodnika, który będzie strzelał mu karnego i podobno, tak mówił przynajmniej po wywiadach pomeczowych, że pokazywał, w który róg będzie się rzucał. No ciekawe.
To mi trochę przypomina, jak pamiętacie, finał Ligi Mistrzów 2005, jak Jurek Dudek bronił karne w spotkaniu z Milanem. On też tam podchodził, patrzył w oczy tym strzelającym, coś tam próbował mówić. Ale tutaj znalazłem też ostatnio taką analizę, że Tim Krul szedł w jedną stronę, a potem jakby rzut karny rzucał się w ten przeciwny róg w porównaniu do tego, gdzie szedł. I okazało się, że no, to była reguła i gdyby Kostaryka szybciej zauważyła tą prawidłowość, no może mieliby szansę.
Co ciekawe, przed mundialem też mówiło się sporo o tym, że rzuty karne zdecydowanie lepiej wykonują Europejczycy od piłkarzy z Ameryki Południowej, czy to Ameryki Środkowej. Nie przekonała nas o tym Grecja, natomiast też nie jest ona jakimś specjalnym wymiernikiem, natomiast Holandia rzeczywiście każdy karny pewnie strzelony. Keylor Navas bezradny wobec strzałów Holendrów, natomiast Kostarykanie rzeczywiście no przegrali zasłużenie w tych karnych, nie pokazali nic wielkiego.
No to tak wyglądały ćwierćfinały mundialu w Brazylii. Przed nami jeszcze półfinały, ale o tym za moment.
your heart could feel that beat. So you get up off your feet. Ain't no mountain you can't reach. Grab a star and make a wish. We celebrating and we waving all our raps. We are united even though we different flags. We all are one voice, one heart, one soul. Once we set that goal, you know we gonna start.
Z jednej strony szkoda, że tak szybko ten mundial mija, no ale z drugiej to już się nie możemy doczekać tych spotkań półfinałowych, bo zapowiadają się naprawdę ekscytująco. Chociaż nie wiem, czy się zgodzicie, chyba bardziej tak ekscytująco zapowiada się to jutrzejsze spotkanie, no bo dzisiaj zagrają też dwie wielkie marki, czyli Brazylia z Niemcami. Oczywiście do spotkania od 22, ale no patrząc na ostatnie mecze tych drużyn, no to znowu może skończyć się po 1-0 dla którejś z tych ekip, albo będziemy świadkami dogrywek i rzutów karnych. Chociaż czy Brazylijczycy właśnie poradzą sobie, tak jak mówiliśmy, bez tak wielkich osłabień jak brak Neymara i Silva w pierwszym składzie?
Brazylijczycy przede wszystkim liczą na powtórkę z roku 62, kiedy to również poradzili sobie bez Pela, który kontuzji nabawił się już w drugim meczu wtedy. I wówczas sięgnęli po Mistrzostwo Świata. Historia wiecznie żywa dla nich, dlatego liczą na pewno na swoich ulubieńców, że uda im się pokonać Niemców. Natomiast ostatnie spotkanie tych drużyn na Mistrzostwach Świata miało miejsce w 2002 roku w finale, dlatego na Mundialu będzie to akurat rewanż za tamten finał. Wówczas po dwóch bramkach Ronaldo Niemcy przegrali 0-2.
Co ciekawe, wtedy Ronaldo ustanowił swój rekord, a dzisiaj może wystąpić ten, który go ściga i może dzisiaj go prześcignąć w liczbie zdobytych bramek na Mundialu, czyli Klose, reprezentant Niemiec, no, o polskich korzeniach. jest jedynym zawodnikiem z tamtego spotkania, który dzisiaj może wyjść na boisko. No, kiedy to było? W 2002 roku.
12 lat temu, ale to jest naprawdę niesamowita historia, żeby na tak wysokim poziomie utrzymywać się przez te 12 lat i grać na 4 mundialach. To jest rzecz naprawdę rzadko spotykana.
Na jednym był nawet królem strzelców.
No i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo jeszcze będzie miał 2 spotkania, to już wiemy na pewno, no i będzie szukał tej 16 bramki.
Pytanie, czy ta dobra dyspozycja Klose i jego przyjazd na mundial w tym roku jest tak naprawdę konsekwencją dobrej gry w Lazio, czy przede wszystkim tego, że Niemcy mają słabych napastników w ostatnich latach, a przecież jeżeli Joachim Löw decyduje się na szpicy wystawiać Thomasa Müllera, który nie jest nominalnym napastnikiem i nie jest nominalnym snajperem również w Bayernie Monachium, to zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy Niemcy nie mają jakichś problemów. Był przecież Mario Gomez, z tego co pamiętam. Gomez stracił nagle formę, wyleciał z reprezentacji, a Lukas Podolski przeniósł się teraz już na stałe do pomocy. No i jakoś tych snajperów teraz brakuje trochę.
No w Niemczech mieli swego czasu Kislinga, który był przecież królem strzelców Bundesligi, ale jego z kolei odstrzelił właśnie selekcjoner Joachim Löw. Myślę, że taki zawodnik to jest taka alternatywa, jeżeli Niemcom nie szłoby granie tej szybkiej, kombinacyjnej piłki. Mogliby tym swoim tradycyjnym stylem gry, czyli wrzutka w pole karne, a Kisling, który naprawdę jest wysokim zawodnikiem, mógłby się przydać.
No, ale tutaj panowie akurat się nie dogadali. No ale co do Müllera, no to chyba nie można na niego narzekać. 4 bramki, czyli jest na czele, no nie na czele, ale w górze, w czołówce tej klasyfikacji strzelców i też jeszcze może swój dorobek poprawić, a on już 4 lata temu był przecież królem strzelców na mistrzostwach. No ale tak typując, Brazylia czy Niemcy?
Myślę, że Niemcy 1-0, takim skromnym wynikiem.
Szymon?
Myślę, że Niemcy.
Co wszyscy stawiają na Niemcy, to ja będę za Brazylią. No i jutrzejszy półfinał, Holandia, Argentyna, również 22 i również wielki rewanż. Tylko rewanż taki dalszy niż za 2002
rok. To jest ćwierćfinał 98 roku, kiedy zresztą było 1-1. Najpierw Holendrzy objęli prowadzenie po bramce Patricka Kleiferta, później wyrównał Claudio Lopez. No i pamiętna 89. minuta i pamiętny też komentarz holenderskiego komentatora, który na całe gardło krzyczał po kilka razy, bo nie mógł wyjść z euforii Denis Bergkamp, bo to rzeczywiście było kapitalne przyjęcie piłki Denisa Bergkampa. No i strzał w okienko bramki.
Holandia gra chyba najrówniej jednak na tym mundialu. Zachwycała w tych pierwszych spotkaniach grupowych, później troszkę się męczyła, no ale jest ciągle zwycięska. Ma genialnego trenera, genialnego taktyka, no co pokazał ten ostatni mecz ćwierćfinałowy. Argentyna no z każdym spotkaniem gra jednak lepiej i ma Messiego. No właśnie, czy tutaj przeważy bardziej trener, czy taka gwiazda jak Messi? No ale Holandia też ma swoje gwiazdy, chociażby Robben.
Mi się wydaje, że dużo zależy od tego, jaką taktykę tutaj Argentyna zastosuje w tym spotkaniu, bo jednak to, co mówiliśmy, Holendrzy się czują lepiej w kontrze. Jeżeli oni by musieli prowadzić grę, to mogą mieć problem.
Ja myślę też, że dużą stratą dla Holandii była jest absencja Nigela de Jonga, dlatego że to był taki lider całej defensywy Holendrów. Tam brakuje wielkich nazw, wielkich zawodników. Natomiast Nigel de Jong jako defensywny pomocnik potrafił zorganizować całe szeregi obronne Holendrów. Teraz tego lidera brakuje, tym bardziej, że myślę, że z Argentyną znowu zobaczymy bardzo defensywne ustawienia i znowu zobaczymy 3, może 4 ofensywnych zawodników na boisku.
No ja liczyłem, że chociaż w tym spotkaniu padnie więcej bramek, ale poczekajmy do jutra, bo ten mundial jest naprawdę pełen niespodzianek. Oczywiście za tydzień podsumujemy cały mundial. Dzisiaj, jutro półfinały od 22, a w sobotę mecz o miejsce 3, w niedzielę oczywiście wielki finał. No ale jeszcze oczywiście pierw te spotkania. Dzisiaj byli z Państwem
Szymon,
Łukasz
i Paweł. Dziękujemy i do usłyszenia.